Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Getting started with Bluetooth Low Energy Tools and Techniques for Low Power Networking to praktyczny przewodnik techniczny po Bluetooth Low Energy.
Napisani przez Kevina Townsenda, Carlesa Kufiego, Akibe i Roberta Davidsona. Książka, wydana przez O'Reilly w 2014 roku, ma charakter wprowadzający, ale nie ogranicza się do ogólnej definicji Blei. Wyjaśnia, jak urządzenia o małym poborze energii wykrywają się, nawiązują połączenie i wymieniają dane z telefonami, czujnikami oraz sprzętem wbudowanym.
Autorzy łączą opis standardu z wyborem narzędzi, diagnostyką i przykładami implementacji dla iOS, Androida oraz platform embedded.
Centralnym celem jest zrozumienie zależności między strukturą protokołów a decyzjami podejmowanymi przy tworzeniu produktu. Czytelnik poznaje rolę urządzeń, ograniczenia transmisji, modele danych GAT oraz mechanizmy GAP odpowiedzialne za reklamowanie i łączenie.
Kulminacją praktycznej części jest prosty projekt urządzenia wysyłającego dane tętna do aplikacji mobilnej.
To pozycja dla osób, które chcą przejść od niejasnego pojęcia Bluetooth Smart do świadomego projektowania komunikacji bezprzewodowej o niskim zużyciu energii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, różnica między Bluetooth Low Energy a klasycznym Bluetooth.
Książka zaczyna od miejsca BLE w świecie komunikacji bezprzewodowej, ponieważ wybór tej technologii nie powinien wynikać wyłącznie z popularności Bluetooth w telefonach.
Bluetooth Low Energy zaprojektowano dla urządzeń, które przesyłają niewielkie porcje danych, często działają na baterii i nie muszą utrzymywać intensywnej, ciągłej transmisji.
Dlatego dobrze pasuje do czujników aktywności, urządzeń zdrowotnych, prostych akcesoriów i elementów automatyki.
Autorzy podkreślają jednak, że niski pobór energii wiąże się z ograniczeniami. Przepustowość, rozmiar przekazywanych danych.
Stabilność połączenia i częstotliwość wymiany informacji trzeba traktować jako elementy projektu, a nie jako późniejsze detale implementacyjne.
BLE nie jest po prostu wolniejszą odmianą tradycyjnego Bluetooth.
Ma odmienny model pracy, w którym urządzenie może okresowo ogłaszać swoją obecność, a komunikacja jest organizowana tak, by ograniczać czas aktywności radia.
Dzięki temu czytelnik uczy się rozpoznawać właściwy problem projektowy. Jeśli produkt ma sporadycznie przesłać odczyt temperatury lub tętna do telefonu, BLE jest naturalnym kandydatem.
Jeśli wymaga stałego strumienia dużej ilości danych, jego ograniczenia mogą zadecydować o wyborze innej technologii.
Ten rozdział ustanawia praktyczne kryterium dla całej książki. Najpierw określić wymagania energetyczne i komunikacyjne, dopiero potem dobierać protokół oraz sprzęt. Po drugie,
GAP, reklamowanie i budowanie połączenia między urządzeniami, istotnym zagadnieniem jest Generic Access Profile, czyli GAP, który opisuje sposób,
do jakiego urządzenia BLE stają się widoczne dla otoczenia i przechodzą do etapu połączenia.
Książka pokazuje, że zanim aplikacja mobilna odczyta jakąkolwiek wartość z czujnika, musi znaleźć właściwe urządzenie wśród wielu sygnałów obecnych w pobliżu.
Służą do tego pakiety reklamowe nadawane przez urządzenie peryferyjne.
Telefon lub inny centralny host może je skanować, oceniać dostępne informacje i zdecydować, czy rozpocząć połączenie.
Autorzy omawiają rolę centralną i peryferyjną w sposób użyteczny dla twórców produktów. Role te nie są nazwami sprzętu, lecz opisują zachowanie w danej relacji komunikacyjnej.
Czujnik zwykle reklamuje usługę i pełni rolę peryferyjną, a telefon wyszukuje go oraz zarządza połączeniem jako centralny.
Rozumienie tego podziału pomaga uniknąć błędów architektonicznych już na początku projektu.
Omawiane są także kwestie bezpiecznego łączenia, które mają znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy urządzenie przekazuje dane osobowe albo przyjmuje polecenia sterujące.
Książka nie traktuje wykrywania urządzeń jako jednego wywołania biblioteki.
Pokazuje je jako proces zależny od identyfikacji, zasięgu, reklamy, parametrów połączenia oraz wymogów bezpieczeństwa.
To ważne, ponieważ właśnie na tym etapie często ujawniają się problemy z dostępnością urządzeń i oczekiwaniami użytkownika.
Po trzecie, GATT jako model organizacji danych w usługach i charakterystykach, najważniejszą warstwą praktycznej komunikacji jest Generic Attribute Profile, czyli GATT. Autorzy wyjaśniają go jako model, który porządkuje dane udostępniane przez urządzenie Belle. Zamiast projektować dowolny kanał komunikacyjny od zera, twórca opisuje możliwości urządzenia za pomocą usług, a wewnątrz nich charakterystyk. Usługa grupuje funkcje należące do jednego obszaru, np. pomiaru tętna. Charakterystyka reprezentuje konkretną wartość lub punkt interakcji, który aplikacja może odczytać, zapisać albo śledzić przez powiadomienia. Taka struktura ma konsekwencje poza samym kodem. Dobrze zaprojektowany GATT sprawia, że aplikacja mobilna, firmware i narzędzia testowe posługują się tym samym, zrozumiałym opisem urządzenia. Źle zaprojektowany model utrudnia rozwój, zwiększa liczbę wyjątków w aplikacji i komplikuje diagnostykę. Książka wiąże teorię atrybutów z rzeczywistym przebiegiem pracy. Po połączeniu aplikacja odkrywa usługi, sprawdza charakterystyki i wybiera operacje zgodne z ich właściwościami. Czytelnik poznaje więc różnicę między odczytem pojedynczej wartości, zapisem konfiguracji, a odbieraniem asynchronicznych zmian. To rozróżnienie jest kluczowe dla urządzeń czujnikowych, gdzie aplikacja nie powinna nieustannie pytać o dane. Jeśli urządzenie może wysyłać powiadomienie po pojawieniu się nowego pomiaru, GATT zostaje przedstawiony nie jako abstrakcyjna specyfikacja, lecz jako kontrakt danych między elektroniką a aplikacją. Po czwarte, narzędzia sprzętowe i diagnostyka w rozwoju urządzeń Belle. Książka wyróżnia się naciskiem na narzędzia dostępne dla praktyka, a nie tylko na opis warstw standardu. Budowanie rozwiązania Belle wymaga równoległej pracy nad aplikacją, oprogramowaniem urządzenia oraz obserwacją tego, co rzeczywiście dzieje się w transmisji. Autorzy omawiają dostępne moduły, adaptery USB i platformy rozwojowe, które pozwalają rozpocząć eksperymenty bez projektowania całej elektroniki od podstaw. Taki wybór obniża próg wejścia, ale jednocześnie uczy, że moduł Belle należy oceniać pod kątem możliwości programowania, obsługiwanych ról, dokumentacji i narzędzi do testowania. Osobne miejsce zajmują narzędzia do debugowania i projektowania. Jest to ważny akcent, ponieważ błędy w Belle często nie wynikają z pojedynczej linijki kodu. Ich źródłem mogą być parametry reklamowania, niewłaściwe identyfikatory usług, niedopasowane właściwości charakterystyki.
Kolejność operacji lub rozbieżność między aplikacją a firmware.
Możliwość zobaczenia usług urządzenia i sprawdzenia wymiany danych pozwala odróżnić problem warstwy radiowej od problemu interfejsu aplikacji. Autorzy promują tym samym metodyczną pracę. Najpierw zweryfikować zachowanie urządzenia niezależnym narzędziem, a następnie badać kod klienta.
W książce z 2014 roku konkretne platformy i biblioteki mają dziś częściowo znaczenie historyczne, lecz zasada pozostaje aktualna.
W komunikacji wbudowanej obserwowalność protokołu jest równie ważna jak sama implementacja. Na koniec, przykład czujnika tętna jako połączenie aplikacji mobilnej i firmware. Praktyczny projekt urządzenia wysyłającego dane tętna do telefonu spina, wcześniejsze zagadnienia w jeden przepływ pracy. Jego wartość nie polega na zbudowaniu rozbudowanego produktu zdrowotnego, lecz na pokazaniu minimalnego, pełnego systemu Belle. Po stronie urządzenia trzeba zdefiniować rolę peryferyjną, przygotować reklamowanie oraz udostępnić dane w odpowiedniej usłudze i charakterystyce. Po stronie telefonu konieczne są skanowanie, wybór urządzenia, połączenie, odkrywanie jego struktury GATT i odbiór danych. Przykład uczy, że żadna z tych części nie działa w izolacji. Aplikacja nie może poprawnie interpretować pomiaru, jeśli firmware nie udostępnia go zgodnie z uzgodnioną strukturą. Z kolei dobrze napisany firmware nie zapewni użytecznego doświadczenia, jeżeli aplikacja nie obsłuży rozłączenia, ponownego wykrywania urządzenia lub aktualizacji interfejsu.
Książka prowadzi przez przykłady dotyczące iOS, Androida i systemów wbudowanych,
dzięki czemu zwraca uwagę na granice między odpowiedzialnościami zespołu mobilnego oraz zespołu sprzętowego.
To szczególnie przydatne dla projektantów produktu, którzy muszą przekładać oczekiwanie typu telefon, pokaże pomiar na precyzyjne wymagania protokołu.
Jednocześnie przykład wyznacza właściwą skalę nauki. Zamiast od razu tworzyć własny, złożony ekosystem urządzeń, czytelnik może prześledzić prosty przypadek, przetestować go i dopiero później rozbudować o własne formaty danych, konfigurację oraz logikę produktu. Podsumowując,
Getting Started with Bluetooth Low Energy będzie najbardziej użyteczna dla programistów aplikacji mobilnych, inżynierów embedded, hobbystów elektroniki oraz projektantów produktów, którzy muszą połączyć fizyczne urządzenie z telefonem. Daje wspólny język osobom pracującym po obu stronach tego połączenia. Programista mobilny zyskuje obraz tego, skąd biorą się usługi, charakterystyki i ograniczenia transmisji. Twórca firmware lepiej rozumie natomiast, jak jego decyzje dotyczące reklamowania, GAT i bezpieczeństwa wpływają na aplikacje oraz testowanie. Książka nie jest pełnym, aktualnym kompendium każdego szczegółu współczesnej specyfikacji Bluetooth. Jej data wydania oznacza, że konkretne zestawy rozwojowe, systemowe interfejsy i przykłady bibliotek należy zestawić z bieżącą dokumentacją platform. Mimo tego podstawowe idee, rol GAP, organizacja danych GAT, wykrywanie urządzeń, zestawianie połączeń oraz potrzeba diagnostyki pozostają fundamentem pracy z BLE. Na tle książek, które skupiają się wyłącznie na kodzie Androida, iOS albo na teorii protokołów, ta pozycja wyróżnia się przekrojowym podejściem. Łączy model komunikacji radiowej, narzędzia sprzętowe, testowanie i przykładowe wdrożenie czujnika. Dzięki temu jest dobrym punktem wejścia dla osoby budującej pierwszy prototyp oraz sensowną mapą pojęć dla zespołu rozpoczynającego projekt urządzenia połączonego z aplikacją. Największa korzyść wynika z nauki myślenia systemowego, BLE. Jest tu relacją między energią, sprzętem, protokołem, danymi i doświadczeniem użytkownika, a nie jedynie funkcją w aplikacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kevin Townsend, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.